Ciekawe, czy państwo słyszeli o księdzu, który do kilkunastoletniego busa wstawił konfesjonał i jeździ po mieście w poszukiwaniu ludzi, którzy chcieliby powrócić do Jezusa. Jest to również ten sam kapłan, który zorganizował rekolekcję z księdzem Johnem Baszoborą na Stadionie Narodowym dla, jakby nie było, kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Również ten sam, który tworzył rekolekcję dla subkultur, między innymi właśnie dla subkultur, czy też skakał ze sceny wprost na ręce punków na Woodstocku. Ksiądz Rafał Jarosiewicz będzie moim i państwa gościem. Po studiach, z tego co wiem, ksiądz trafił do parafii Przemienienia Pańskiego w Łukowie, w której posługiwał bodajże przez 2 lata. I jak to się stało, że potem znalazł się ksiądz na Pomorzu?
To bardzo ciekawa historia, ponieważ jeżdżąc co roku na przystanek Woodstock, a właściwie na ewangelizację, która odbywa się na przystanku Woodstock, a podejmowana jest przez przystanek Jezus, spotkałem tam biskupa Edwarda Dajczaka, który zachwycił mnie swoją taką miłością do Pana Jezusa i tym otwartością, poszukiwaniem człowieka. I to był koniec lat 90., 97 albo 8 rok, pamiętam, obiecałem mu, mówiąc takie słowo, jak ksiądz biskup kiedyś zostanie biskupem diecezjalnym, on wtedy był biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, to ja będę pierwszym księdzem, który się z własnej woli przeniesie tam, gdzie ksiądz biskup będzie biskupem ordynariuszem. No i tak się stało, że któregoś dnia otwieram gościa niedzielnego i patrzę, że właściwie biskup Edward Dajczak został ordynariuszem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, więc wróciło to, co było powiedziane trochę w żarcie, ale ja pytałem Boga o to, czy naprawdę on chce, żebym ja pracował gdzieś tam na Pomorzu i zupełnie w innym klimacie, zupełnie w oddzieleniu od ludzi, których nie znam, w sytuacjach zupełnie nowych, dla mnie nieznanych. I tak troszeczkę modliłem się, pytałem, szukałem troszeczkę, rok czasu. Po roku czasu otworzyłem słowo, ponieważ wszystkie znaki na niebie i na ziemi mówiły mi o tym, że Bóg chce, żebym pracował właśnie tam. I otworzyłem słowo z zapytaniem: Panie, czy ja mam się przenosić nad morze? Czy Ty chcesz, żebym ja pracował w diecezji, która jest nad morzem? I słowo, które przeczytałem, było takie: usłyszysz szum jego fal. Więc nie wiem, czy można jeszcze bardziej konkretnie mówić do człowieka, żeby ten zrozumiał, gdzie Pan Bóg go wzywa. Dla mnie to był bardzo wyraźny taki sygnał, więc oczywiście to nie było dla mnie łatwe, ponieważ w parafii, w której pracowałem, miałem 20 grup oazowych, miałem zorganizowane życie dość precyzyjnie, wiedziałem, co mam robić, miałem dobre relacje z ludźmi tam, gdzie uczyłem w szkole i tak dalej, i tak dalej. Więc zostawienie tego to nie jest łatwa decyzja i to nie jest tak, że w momencie, kiedy się słyszy słowo, to się chętnie je przyjmuje. Ja pomimo tego, że usłyszałem słowo, wierzyłem, że to jest od Pana Boga, to nie miałem siły, żeby to słowo przyjąć i żeby je realizować. I tak to trwało kilka miesięcy. Po kilku miesiącach, kiedy dotarło to do mnie, że właściwie Pan Bóg, pytałem Go, a teraz nie realizuje tego, o co Go prosiłem, to pamiętam, że siadłem do komputera. Teraz troszeczkę częściej odbieram maile, ale wtedy to była rzadkość. Nie odbierałem dość tak regularnie poczty. Pamiętam, modliłem się, mówiąc: Panie Boże, co ja mam z tym zrobić? I wtedy przeczytałem maila od mojej koleżanki, która pracowała w Koszalinie i rozmawiała tego dnia z biskupem Edwardem Dajczakiem, który powiedział jej takie słowa. Powiedział Magdzie, no, bo Magda powiedziała, że fajnie by było, gdyby ksiądz Rafał, bo znaliśmy się już o ileś tam lat, właśnie z ewangelizacji, różnych ewangelizacji, fajnie gdyby ksiądz Rafał pracował w Koszalinie. A ksiądz biskup mówi: No, jasne, że tak, ale pewnie go tam nie puszczą, żeby on pracował. I ona mi to opisała, więc dla mnie to znowu był taki kolejny krok, czy kolejna taka podpowiedź, że no Pan Bóg w momencie, kiedy ja go pytam i proszę o jakieś umocnienie tej decyzji, to umocnienie daje. Takim najmocniejszym znakiem było dla mnie to, kiedy zadzwoniłem do biskupa Edwarda, opowiedziałem mu tę historię, a on mówi: Rafał, to ja ci coś teraz powiem. Ja mówię: od roku czasu modliłem się o to, żebyś mógł pracować z nami tutaj w tej diecezji, która potrzebuje ewangelizacji, potrzebuje różnych takich inicjatyw ewangelizacyjnych. Ale powiedział biskup te takie ważne słowa: ale wiesz co, nie miałem odwagi zadzwonić do twojego biskupa i o ciebie poprosić. Ja mówię, księże biskupie, dla mnie te słowa są ważniejsze niż 10 tur rekolekcji, bo dla mnie to jest odpowiedź na to, co jest to mojego serca. I oczywiście czekałem jeszcze pół roku na decyzję mojego ordynariusza, bo on powiedział mi po spotkaniu, że musi to przemodlić, przemyśleć. I w momencie, kiedy w środku roku szkolnego, bo to był styczeń, przełom stycznia, lutego, kiedy mój kolega akurat wracał ze szpitala i przyszedł do księdza biskupa wtedy Piernikowskiego w diecezji siedleckiej z taką predyspozycją, że może teraz pracować tam, gdzie ksiądz biskup go wyśle, to ksiądz biskup Piernikowski mi wezwał mnie i mówi, wiesz, Rafał, no jest środek zimy. Generalnie takich zmian nie ma, ale jest to taka możliwość. Jeżeli się decydujesz, to ja ci w tym momencie to błogosławię. No to więc okazało się, że w środku zimy miałem taką łaskę przeprowadzać się na drugi koniec Polski, by podejmować pracę w tej diecezji, w której w tej chwili pracuję piąty rok.
No i wiem, że tam ksiądz na większą skalę, chyba można powiedzieć, zajął się nową ewangelizacją. Nawiązując do jednej z inicjatyw księdza, chciałbym zapytać, czy to prawda, że ksiądz jest właścicielem najdłuższego rachunku za SMS-y?
Tak, to prawda. Jestem rzeczywiście właścicielem najdłuższego rachunku za SMS-y, ponieważ od 9 rok rozpoczął się, tak to trzeba powiedzieć, wysyłania fragmentów Pisma Świętego na telefony komórkowe i co miesiąc przychodziłby, gdyby nie nasza ingerencja w to, że szkoda papieru, potężny billing, bo ten billing ma 4000, ten ostatni 4507 stron i jest jednocześnie najtańszym billingiem, bo opłata za ten billing, to jest z jednego z numerów, który pracuje w fundacji, to jest 138 zł, więc rzeczywiście jest to przepotężny billing. My próbowaliśmy zgłosić go do Księgi Rekordów Guinnessa, natomiast Guinness nam odpowiedział, że ponieważ codziennie zgłaszają się do nas od dziesiątek do setek osób, dziesiątki lub setki, to oni nie mogą nam uznać tego rachunku z racji tego, że co miesiąc by musieli nadawać nam certyfikat tego, że rzeczywiście powiększamy ten rachunek. No ale to wcale nie jakby nie zatrzymało nas w tym, żeby coś fajnego z tym zrobić i dobrego, bo przyszła taka inspiracja, żeby w związku z tym, że oni nie mogą nadać certyfikatu, bo są sami ograniczeni swoim regulaminem, to my ruszamy już w najbliższej przyszłości z chrześcijańską księgą rekordów. Może nie będzie to księga rekordów Guinnessa, bo ta nazwa jest zastrzeżona, ale będzie to chrześcijańska księga rekordów, której sami będziemy nadawać certyfikaty, której już jest strona internetowa. Takich rekordów, których rzeczywiście wielkie dzieła Boże, które się dokonują nie tylko w Polsce, ale na świecie będziemy zapisywać. Nie będą to jakieś głupkowate rekordy dla samego bicia rekordów, ale będą to, mam nadzieję, piękne rzeczy, które ludzie realizują w oparciu o słuchanie Boga i o to, czego Pan Bóg od nich wymaga.
I to właśnie Słowo Boże wysyłane drogą SMS-ową jest jednym z takich elementów współczesnego, nowoczesnego docierania z żywym słowem do człowieka. No właśnie jest to jeden z elementów nowej ewangelizacji. Ostatnio się o niej sporo słyszy. Na czym ona właściwie polega?
Nowa ewangelizacja to jest pojęcie, które już ma troszeczkę lat, dlatego że wcześniej przed papieżem Franciszkiem nie było ona aż do tego stopnia używane i pokazywane światu. Natomiast już Jan Paweł II w 80-tych latach, kiedy w Nowej Hucie użył po raz pierwszy tego pojęcia, mówiąc o nowej ewangelizacji w kontekście nowej metody, nowej formy i nowego sposobu wyrazu, nowej gorliwości, mówił o starej treści, ale podanej w taki sposób, aby ta treść rzeczywiście mogła trafić do współczesnego człowieka, żeby człowiek mógł się zachwycić tym, co istotne. Proszę zobaczyć, że dzisiaj świat w doskonałym opakowaniu daje człowiekowi namiastkę szczęścia. A natomiast my jako chrześcijanie nie potrafimy czegoś, co jest przepiękne, wartościowe, sprzedać, może to złe słowo sprzedać, ale pokazać czy dać człowiekowi, ponieważ nasze opakowanie tego, co jest naprawdę wartościowe, no niestety jest czasem szare, jest takie, że nie zachęca do tego, żeby w ogóle sięgnąć po to, co jest żywą Ewangelią, co jest Jezusem Chrystusem. I dlatego nowa ewangelizacja to są te nowe metody, nowe środki, nowe sposoby wyrazu, nowa gorliwość, nowy zapał, nowy entuzjazm w przekazie tego, co co 2000 lat niezmienne, co jest stałe, bo mówimy tutaj cały czas o osobie Pana Jezusa, o wydarzeniu spotkania człowieka z Nim. Więc no, chyba o to chodzi.
Ksiądz jest współtwórcą między innymi Wieczorów Chwały w Koszalinie. Czy mógłby ksiądz coś o nich opowiedzieć?
Wieczory Chwały to jest jedna z form ewangelizacji, której modlimy się w ciągu tygodnia, najpierw rozeznając temat takiego wieczoru, słuchamy Boga tak, jak tylko potrafimy słuchać. Szukamy i pytamy, czego Pan Bóg od nas oczekuje w kontekście uwielbienia, ponieważ Wieczór Chwały to przede wszystkim spotkanie chrześcijan na tym, by uwielbiać Pana Boga. No, my bardzo często przyzwyczailiśmy się do tego, że prosimy, przepraszamy, rzadko dziękujemy, a jeżeli już mówimy o uwielbieniu, takim czystym uwielbieniu, w wymiarze, żeby stawać w obecności Bożej, przyjmować chwały Bożej i patrzeć oczami Boga na wszystko, co się dzieje wokoło, to tego jest w ogóle bardzo mało. I Wieczory Chwały to jest takie miejsce, w którym no, chwała Boża się objawia, w którym to czasie objawiają się charyzmaty, w którym to czasie objawiają się różnego rodzaju dary i też działanie Pana Boga przez to, że angażujemy różne wspólnoty, chociażby z naszego miasta, wspólnoty charyzmatyczne, także to nie jest tylko szkoła ewangelizacji, ale także Odnowa w Duchu Świętym, czy grupę Emanuela, czy no to są różne wspólnoty, które chcą razem działać, czy nawet wspólnota Diakonia Ruchu Światło-Życie, wspólnota oazowa, a także ludzie niezrzeszeni i wspólnie razem trwamy w uwielbieniu. Jakby to jest coś, co jest przedłużenie, można powiedzieć, świętowania Eucharystii, ponieważ właściwie te Wieczory Chwały, które się odbywają już kolejny rok w Koszalinie, to jest moment takiego ucieszenia się tym, że Jezus Chrystus pokonał śmierć na krzyżu, że dał nam nadzieję na życie już bez lęku, bez cierpienia, no, w tym miejscu, do którego wszyscy, wierzę, że się wybieramy, w miejscu, które nazywamy niebem. Więc czasem jest fragment filmu, czasem jest świadectwo, czasem jest jakieś błogosławieństwo specjalne, czasem jest fragment świadectwa mówionego. No, bardzo, bardzo, bardzo różna forma. Nie zamykamy się na to, jak to ma wyglądać. Po prostu przede wszystkim słuchamy w tygodniu wcześniej albo dwa tygodnie wcześniej, nasłuchujemy, czego Pan Bóg oczekuje i wierzymy, że na tyle, na ile potrafimy wejść w tę atmosferę słuchania i posłuszeństwa Bogu, to na tyle też potem będziemy w stanie zrealizować to, co Pan Bóg do nas mówi.
Na te wieczory na pewno przychodzi dużo młodych ludzi, ale jak trafić do serc młodzieży, młodych ludzi, którzy tam nie przychodzą?
Znaczy, to jest w ogóle ciekawe pytanie, ponieważ Jan Paweł II mówił o tym, żebyśmy w ogóle wychodzili już za czasu swojego pontyfikatu do miejsc, gdzie gromadzą się ludzie. I proszę zobaczyć, że kiedy na przykład wychodzimy w miejsca, gdzie trwają różnego rodzaju, że tak powiem, świeckie imprezy z Ewangelią, to tam spotykamy młodych ludzi. I teraz tylko umiejętność pokazania Pana Boga, który szuka człowieka, który człowieka kocha, który oddziela grzech od grzesznika, który daje no, przede wszystkim sens i cel życia. To jest miejsce spotkania właśnie młodego człowieka. Kiedy w tym roku organizowaliśmy po raz kolejny taką ogólnopolską inicjatywę ewangelizacyjną Przystań z Jezusem i 300 ewangelizatorów wyszło w nocy na trasę prowadzącą na Sunrise Festival, gdzie mieliśmy ze sobą Pismo Święte. Mieliśmy oczywiście takie oznaczenia zewnętrzne, też jak koszulki, które mówiły, że tutaj jesteśmy chrześcijanami, katolikami, którzy wyszli na ulicę, by rozmawiać. To tych kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy to wychodzili z Sunrise'u, oni nie mogli powiedzieć, że nie mają możliwości zaczepienia czy rozmowy. I dziesiątki, żeby nie powiedzieć setki młodych ludzi naprawdę podejmowało rozmowę na temat Boga, na temat ich sytuacji, w której w tej chwili są, na temat sensu i celu życia. Niejednokrotnie to były bardzo głębokie rozmowy, skończone też spowiedzią, bo mobilny konfesjonał, którym na co dzień podróżuję, na którym się na co dzień przemieszczam, służył akurat w czasie tej ewangelizacji jako też takie miejsce spotkania Boga z człowiekiem. Więc myślę, że przede wszystkim to jest wyjście w te miejsca, które rzeczywiście, no, w których młodzież jest. Po prostu w których młodzież jest. To po pierwsze. Po drugie, Proszę zobaczyć, jaka cecha Boga jest najbardziej zaniedbana od tej strony, trzeba pokazać. Bóg jest kreatywny, czyli nieustannie stwarza. A my chrześcijanie rzadko cokolwiek tworzymy. Nie wychodzimy z rzeczami nowymi, boimy się rzeczy nowych. Natomiast dlaczego mamy bać się tego, co Duch Święty rodzi w nas, by pytać o błogosławieństwo naszych przełożonych i z tym błogosławieństwem wychodzić na ulicę? My takich inspiracji realizujemy bardzo wiele. Czasami czekamy miesiące, czasami dłużej na to, żeby przeszło to pozytywną ocenę, weryfikację, żeby było to w jakiś sposób skonsultowane z takim czy innym fachowcem, także od strony tej teologicznej, ale po prostu nie możemy się bać tego, że Bóg rodzi nowe pomysły, żeby tymi nowymi pomysłami pokazywać to, co jest istotą, prawda? Bo chociażby mobilny konfesjonał to jest jeden z pomysłów, wierzę Pana Boga, na przyprowadzanie ludzi do Niego samego, tak? Bo mobilny konfesjonał, kiedy wyjeżdżam nim na ulicę na co dzień, Koszalina, to przede wszystkim rodzi pytania. Ci ludzie, którzy korzystają ze spowiedzi, którzy przychodzą chociażby do tego, żeby się wyspowiadać, to są ludzie zdeklarowani, którzy zaczynają rozmowę, zanim rozpocznie się spowiedź, bo o tym mogę powiedzieć, bo resztę obowiązuje mnie tajemnica spowiedzi, rozpoczynają, nie byłem 50 czy 20 lat, proszę księdza, potrzebuję godziny czasu na to, żeby ksiądz mnie wysłuchał. Czy ksiądz ma tyle czasu? Bo ja z kościołem byłem na bakier i dla mnie to jest szansa, to co robicie. W taki sposób ja często słyszę wypowiedzi ludzi, którzy do mnie przychodzą. To co robicie to jest wyjście, traktuję to jako wyjście kościoła do mnie, podanie mi ręki, żebym mógł wrócić, czy mogła wrócić. Niejednokrotnie ja muszę powiedzieć, że ryczałem po takich spowiedziach, mówiąc, Boże, jak ja mam Ci dziękować za to, że ludzie podejmują decyzję, widząc stary 18-letni samochód, który jest przerobiony na konfesjonał, jako znak Twojej miłości w tym całym rozszalałym świecie. Więc to są te momenty, które są szczególnie cenne na przykład w moim sercu, ale to też to te momenty, które mnie otwierają na to, żeby nie pozostawać na tym poziomie, tak? Tylko poszukiwać tego, czego chce Bóg, nieustannie słuchając tego, że Pan Bóg może chcieć czegoś więcej, że Pan Bóg może pokazywać znacznie większe przestrzenie. Wiele przestrzeni, które Bóg przede mną odkrywa, to są przestrzenie, których ja się w ogóle nie nadaję, w których ja jestem bardzo słaby, w których mogę powiedzieć, Boże, znajdź sobie kogoś innego. Ja widzę, w ilu miejscach ja upadłem, w ilu miejscach byłem niewierny, w ilu miejscach byłem po prostu człowiekiem, który kogoś zranił, który nie pokazał Ciebie tak, jakbym chciał Ciebie pokazać. A Bóg mówi, ale ja Ciebie wybrałem. Wybrałem to, co głupie w oczach świata. Wybrałem, żeby zawstydzić mędrców tego świata. Wybrałem Ciebie, żebyś nie budował na sobie, ale na mnie, żebyś mnie pokazywał, a nie siebie, żebyś pokazywał. I ja się tego uczę. To jest dla mnie droga, to jest dla mnie przestrzeń wzrastania, to jest dla mnie przestrzeń, w której chcę realizować świętość.
Czcimy Jezusa!
Ale kochani, wszyscy wstajemy! Prawa strona, środek, lewa!
Czcimy Jezusa, czcimy Go! Czcimy Jezusa, czcimy Go! Czcimy Jezusa, czcimy Go! Czcimy Jezusa, czcimy Go! Powstał z martwych, powstał z martwych i on. czcimy go.
Zaśpiewajcie z nami.
Czcimy Jezusa, czcimy go.
Dajmy mu chwałę.
Czcimy Jezusa, czcimy go. Powstał z martwych, powstał z martwych i on żyje na wieki już. Powstał z martwych, powstał z martwych, więc mamy się na ludzi, świętując martwy za nami. Czcimy go, czcimy Jezusa, czcimy go, czcimy Jezusa, czcimy go. Powstał z martwych, powstał z martwych i on żyje na wieki już.
Kiedy ksiądz pozwala Bogu, by działał przez niego.
Halo, halo?
Co się dzieje, kiedy ksiądz pozwala Bogu, by działał przez niego?
No, dzieją się bardzo różne rzeczy. Pamiętam, znaczy, przede wszystkim jest szansa, że kolejne Boże dzieło się po prostu objawi, że kolejny Boży plan zostanie zrealizowany. My zaniedbaliśmy jako chrześcijanie niestety jedno z najbardziej powszechnych, jedną z najbardziej powszechnych dróg komunikowania się Boga z nami, to jest droga przez pragnienia, bo Bóg jest sprawcą pragnień w nas. Każde dobre pragnienie bierze początek z Boga i wystarczy poddać je pod błogosławieństwo Kościoła. Jako katolicy, bo jako protestanci jest troszeczkę inaczej, czy prawosławni, ale jako katolicy mamy ten przywilej, że ja idę do swojego przełożonego i pytam go o to, czy on mi błogosławi na dane dzieło. Jeżeli on błogosławi mi na dane dzieło, to nawet gdyby to wydawało mi się najgłupszym dziełem, czy nielogicznym, czy jakimś tam wymysłem moim, to przestaje być to moim wymysłem. Nawet jeżeli ktoś powie, no wymyśliłeś coś, tak, to w momencie błogosławieństwa Kościoła to już jest dzieło nie moje, oddane pod weryfikację moich przełożonych. No i wtedy objawia się chwała Boża. Oczywiście dzieła, kiedy poddajemy je, czy te pragnienia, które poddajemy je pod osąd Kościoła, czasami ten osąd trwa przez lata. Ja na przykład od lat się zmagam z tym, że chciałbym nie mieć na nazwisko Jarosiewicz, ale mieć na nazwisko, o Bóg kocha Ciebie dzisiaj. I kiedyś kilka lat temu, kiedy z ojcem Leonem Knabitem pisałem o tym w książce, o 144 sposobach ewangelizacji, to wiem, że będę musiał jeszcze poczekać pewnie kilka lat, zanim któryś biskup pobłogosławi mi na zmianę nazwiska, żeby od takich najprostszych elementów mojego życia pokazywać Jezusa, żeby no, być tak w cudzym słowie na tyle szokującym, ale nie dla samego szokowania, tylko dla samego pokazywania Jezusa, żeby ktoś nie miał wątpliwości, że ten człowiek no, całym sobą chce tego Jezusa nieść. Nie?
Czy ksiądz mógłby jeszcze podać jakiś inny przykład tego, jakiś taki konkret właśnie, co się dzieje, co się działo w księdza życiu, kiedy ksiądz mówił Bogu, posługuj się mną, działaj przeze mnie.
Dużo takich historii tak naprawdę opisuję w książce Miłość chodzi po Woodstocku, ponieważ tam są zebrane świadectwa z ewangelizacji na Woodstocku. I w ostatnim wywiadzie, który Marcin Jakimowicz robił, to jest z góry dziękuję, tam jest sporo świadectw, takich świadectw, w których no, widzę ewidentnie to, jak Pan Bóg no, realizuje swój plan, zupełnie pisząc na pokrzywych liniach mojego życia. Ale no, chociażby prosta rzecz, która mi teraz w tym momencie przychodzi. Wspomniałem o tym najdłuższym rachunku, Pan wspomniał o tym najdłuższym rachunku telefonicznym świata. Ja wspomniałem o zgłoszeniu go do Księgi Rekordów Guinnessa i o tym, że właściwie po odrzuceniu tego rachunku ja chodziłem w sercu myśląc i oddając to Panu Bogu, wchodząc tak w Bożej obecności, co z tym dalej zrobić. I pamiętam spotkanie, na którym było kilku księży biskupów i tak jeden z księży biskupów spojrzał na mnie i mówi jakby ni z gruszki, ni z pietruszki, mówi taki tekst. Jarosiewicz, ty powinieneś założyć katolicką księgę rekordów Guinnessa, nie? Ja się uśmiechnąłem, po kilku słowach powiedziałem, między innymi, mówi, ekscelencjo, nie śmiałem, nie? Mówię, że rzeczywiście, myślałem, oczywiście wszyscy wybuchliśmy tam śmiechem, więc myślałem o tym, a biskup do mnie mówi, biskup Zadarko, biskup mówi, no wiesz, mówi, ale pewnie teraz to wymyśliłeś. Nie, naprawdę z tym chodziłem, oddając to Bogu i szukając jakby Bożej woli w tym wszystkim. No i kiedy poszedłem po jakimś czasie przemyślałem to, że nawet w takiej śmiesznej rozmowie, bo któryś z księży mówi, no tak, mówi, najbardziej racjonalna głowa w diecezji, bo ksiądz biskup Zadarko jest takim bardzo twardym facetem, który wszystko ogarnia tak bardzo rozumowo. Mówi, to już wiemy, skąd Jarosiewicz ma te pomysły, nie? A ksiądz biskup Zadarko mówi, no wiesz, mówi do tego księdza, nawet przez osicę Balaama Bóg może przemówić, nie? Mówię o tym, że bardzo często my myślimy, że realizowanie woli Pana Boga to są jakieś wielkie dzieła, które no dopiero jak one się pojawią na horyzoncie naszego życia, to podejmiemy je i po prostu będziemy dumni, że Pan Bóg kazał nam te dzieła podjąć. A tak naprawdę wielkie dzieła Boże rozpoczynają się od małych, drobnych decyzji, od tego, co powiedział Pan Jezus, nie, że kto w drobnej rzeczy jest wierny, tego nad wielkimi ustanowię. Czyli najprostsza droga do wypełniania woli Bożej to jest bycie wiernym w drobnych rzeczach, w tym, żeby kiedy mówię, że oddzwonię na telefon, to oddzwonię na telefon, kiedy mówię, że będę gdzieś obecny, to rzeczywiście muszę zrobić wszystko, żeby być tam obecny. Kiedy, nie wiem, psuje mi się ząb, no to robię wszystko, żeby ten ząb zaleczyć. To są takie drobiazgi, które wydają się być no, trudne do uchwycenia w planie Bożym, a właśnie to jest plan Boży. Ponieważ jeżeli mamy się uczyć zarządzać dobrami wielkimi, a nie umiemy zarządzać prostymi rzeczami, to jak to się ma stać? Bóg chce uczyć nas na prostych rzeczach, abyśmy kiedy przyjdą te bardziej skomplikowane wybory, po prostu nie ulegli, żebyśmy jasno widzieli cel, do którego zmierzamy.
Tutaj powiedzieliśmy już trochę o takich różnych księdza szalonych, nietypowych na pewno pomysłach. Skąd one się biorą?
Skąd one się biorą? Kiedyś biskup Dajczak powiedział jednej rzeczy, że wolę Bożą można rozpoznać bardzo prosto. Ona jest przekraczaniem samego siebie. I kiedy modlę się i przychodzi mi myśl, która jest jakby z zewnątrz, jest spoza mnie, to pierwszą rzeczą, którą się pytam, czy to jest myśl dobra? Czy ona może zrodzić konkretne dobro? Bo jeżeli przychodzi ta myśl jakby z zewnątrz, to wtedy biorę za swoje to słowo, które jest obietnicą. Myśli moje nie są myślami waszymi. Zatem, jeżeli jakaś myśl nie jest moją myślą, to szczególnie jej się uważnie przyglądam, bo wierzę, że może być to myśl od Pana Boga. To, że ona przekracza czasem moje pojmowanie, moje rozumienie, moje nawet wyobrażenie albo możliwości zrealizowania tego, to nie tylko mi nie przeszkadza, ale pomaga mi zobaczyć, że to może być właśnie od Pana Boga. I nie ma jakiegoś, nie ma nic szczególnego, wielkiego w tym, żeby po prostu tych natchnień słuchać, bo to, że natchnienia przychodzą nam, no to przychodzą one wszystkim. Natomiast współpraca z Bogiem rozpoczyna się od realizowania tego. Tak jak pokusa sama w sobie nie jest grzechem, nawet jeżeli najbardziej paskudna myśl ciśnie się do naszej głowy, to do momentu, kiedy my nie zdecydujemy się, że w tę myśl wchodzimy, my nie ponosimy moralnej winy za tę myśl. Natomiast tak samo jest z łaską. I wiele z tych pomysłów, które czekają w kolejce, to są rzeczy, które jakby przychodzą z zewnątrz. Czy Pan Bóg tego wszystkiego chce? Ja mówię bardzo prosto. Jeżeli ma to błogosławieństwo Kościoła, to wierzę, że tak. Ja jestem w dobrej sytuacji, ponieważ mnie chroni posłuszeństwo. Na przykład trudniej jest moim braciom, którzy są protestantami, ponieważ oni tak bardzo, ci moi koledzy, z którymi się na przykład koleguję, nie muszą słuchać swoich przełożonych. Tak? W Kościele katolickim mamy to, że przez posłuszeństwo no, dokonuje się chwała Boża. Otwierają się drzwi, które do tej pory były zamknięte. Przez posłuszeństwo Bóg przychodzi ze swoim namaszczeniem. I chociaż czasami na pewne pomysły nie mam błogosławieństwa, to potem patrzę z perspektywy czasu. Oczywiście stawiam Bogu pytanie, dlaczego nie ma błogosławieństwa na ten czy na ten pomysł. W różny sposób Pan Bóg też to pokazuje i odpowiada. Niemniej jednak potem patrzę z perspektywy czasu na niektóre z nich. Mówię, Boże, dziękuję Ci za to, że na taki czy taki pomysł nie miałem błogosławieństwa od mojego biskupa. Że tego czy tego mi nie dałeś zastosować. Tak? A z drugiej strony jest czasem tak, że czas upływa i po tym czasie przychodzi to błogosławieństwo jakby z innej strony. I myślę sobie, że ewangelizować to przede wszystkim, zanim rozpocznie się miłość do człowieka, czyli pragnienie dobra człowieka, jak tylko je potrafimy wyrazić, to już jest coś, co z nas się wylewa, tak? To żeby wylewało się to, co jest tym najkonkretniejszym znakiem tej miłości, potrzebujemy słuchać. A to jest najtrudniejsza cecha, czy najtrudniejsza funkcja w przeżywaniu relacji z Bogiem. Bo my uwielbiamy mówić do Boga, ale kiedy przychodzi o to, żeby Bogu postawić pytanie i oczekiwać na odpowiedź, to już jest trochę trudniej.
A łatwo było zorganizować rekolekcje na Stadionie Narodowym, na których było kilkadziesiąt tysięcy osób, jakby nie było?
ja nie byłem sam, to po pierwsze, po drugie mieliśmy ekipę, czy mamy ekipę, ponieważ Pan Bóg powołał nas znowu w tym roku do organizacji takich samych rekolekcji i jeżeli ktoś wejdzie na stronę Jezus na Stadionie, to zobaczy, że kilka dni temu rozpoczęły się zapisy, a już jest kilka tysięcy osób zapisanych na lipiec 2015. Więc jeżeli Bóg daje konkretne pomysły, to też daje ludzi, z którymi można to robić. Daje konkretne zaplecze. To jest tak jest przy dziełach Bożych, że nie odwrotnie, że modlimy się, Bóg daje światło, jak to zrobić, daje błogosławieństwo, daje ludzi, no i potem to dzieło po prostu się wydarza.
Co trzeba zrobić, żeby miłość chodziła po Woodstocku? Może żeby mogła chodzić?
Nie ma recepty na to, ponieważ jeszcze zależy, jak potraktujemy Woodstock. Ktoś kiedyś powiedział mi, że Woodstock to jest w ogóle cały świat, bo wszędzie jest potrzeba niesienia Jezusa. Potraktował miejsce słowo Woodstock jako miejsce niesienia Jezusa, jako miejsce spotkania Boga z człowiekiem. Myślę, że potrzeba przede wszystkim chęci. Ponieważ nie ma klucza, który otwiera wszystkie drzwi. Nie ma gotowej recepty na to, jak przyprowadzić człowieka do Pana Jezusa. Pokazując Pana Jezusa, proponując, możesz zaprosić Pana Jezusa do swojego życia, bo On jest miłością, bo On umarł za Ciebie na krzyżu. I tak zostaje ta wolna wola w człowieku. Natomiast w jaki sposób zostanie to przeprowadzone, prawda? To już jest tak naprawdę coś, co wynika bezpośrednio z mojej osobistej relacji z Panem Jezusem i ze słuchania Go. Pamiętam, spowiadałem którejś niedzieli na giełdzie w Koszalinie i na początku, kiedy taki był szum z tym mobilnym konfesjonalem i właściwie wszystkie kamery były zwrócone na to, że jak to Kościół wyjeżdża, już nie tylko wychodzi na placy, ulice, pojawiła się telewizja TVN. I pamiętam zaskoczenie tych panów, którzy widzieli na ulicy, ponieważ spotkanej osobie ogłosiłem dobrą nowinę Pana Jezusa i pomodliłem się nad nią na ulicy i ona upadła w spoczynku w Duchu Świętym. Oni to nagrali, ale byli tak poruszeni, podeszli i mówią, co to się stało? Co to było? Ja mówię, że tak działa Duch Święty. Nie mogli przyjąć, to ona nie zemdlała? Ja mówię, że nie. Duch Święty przychodzi tak, jak chce i czasem dla tych, którzy potrzebują akurat takiego umocnienia, przychodzi także z obrazem tego, co się dzieje i z jakimś konkretnym dziełem, które on dokonuje w określonym czasie. Więc nie ma jakby schematu na przychodzenie Pana Boga. I im bardziej jesteśmy otwarci i posłuszni Duchowi Świętemu, no tym szybciej zrealizujemy, wypełnimy to, czego Duch Święty od nas oczekuje.
Ja przyznam się, że niedawno oglądałem w telewizji polskiej chyba Słowo na Niedzielę bodajże, gdzie pojawił się tutaj ksiądz właśnie w Warszawie i opowiadał między innymi o tym, że w młodości, widząc wiele cierpienia wokół siebie, jakby powątpiewał, czy nie wierzył w istnienie Boga, ale wydarzyło się coś, co zmieniło obrót sprawy. Stanął pewien człowiek na drodze księdza, o ile dobrze pamiętam, jakiś były ochroniarz. I co tam takiego się zadziało, że co przekonało księdza, że Bóg istnieje i czy cierpienie w ogóle rzeczywiście pochodzi od Boga, że tak właśnie od razu zadam drugie pytanie.
Znaczy, dla mnie największym znakiem na tamten czas to było świadectwo tego, o czym Pan mówi, człowieka, który idąc w pielgrzymce do Częstochowy, wziął mikrofon i opowiedział, jak to był bramkarzem, jak to miał problemy z alkoholem, jak miał problemy z seksualnością i tak dalej. I to był dla mnie szok, że on nie odrywał Ewangelii od codziennego życia, że on mówił o czymś, co było bardzo głęboko w nim i co jego samego dotyczyło. Było to tak ważne dla mnie doświadczenie i tak mocne, że pamiętam, że ja tak słuchając tego, no doświadczyłem już przez samo słuchanie Boga, prawdziwości tego. Chociaż zmagałem się z tym, żeby uwierzyć, że to naprawdę jest możliwe, że ja mogę doświadczyć takiego pokoju serca, o jakim mówił ten człowiek, mówił Gucio, bo tak ma na imię ten chłopak. Do dzisiaj jest wspaniałym człowiekiem, chrześcijaninem, prowadzi rekolekcje. Już teraz jako mąż, jako ojciec. No, mało tego, dzisiaj jest policjantem. To jest też ciekawa sprawa. A prowadzi rekolekcje z byłym więźniem, z gangsterem. A to mała dygresja. Ja pamiętam, że wtedy ja potrzebowałem chyba kilku miesięcy na to, żeby w sobie przetrawić to, czy ja mogę sprawdzić, czy naprawdę to nie jest ściema, mówiąc takim językiem młodzieżowym, że kiedy zaproszę Boga do swojego życia, to On da mi pokój, którego nie może mi dać nic ani nikt. No i tak się stało. Ja poszedłem z takim nastawieniem do spowiedzi. Poszedłem z nastawieniem, ponieważ historia Gucia się skończyła w ten sposób, że on idąc do Częstochowy postawił Bogu ultimatum. Powiedział: Boże, jeżeli istniejesz, to objaw mi się. I nic się takiego nie stało. W Częstochowie wszedł do jednego z kościołów, w którym to młodzi ludzie wznosili ręce, podskakiwali, mieli zamknięte oczy, nie mówili do Boga, jakby on był tak blisko. Więc Gucio powtórzył to pytanie: Boże, jeżeli istniejesz, to wejdź do mojego życia. I on opowiada, że nie wie, w jaki sposób znalazł się przy klatkach konfesjonału. Kiedy od nich odszedł, to był innym człowiekiem. Ja nie znałem innego sposobu, jak się spotkać z Bogiem, więc postanowiłem wszystko to oddać. Upłynęło oczywiście od tego świadectwa Gucia kilka miesięcy, ale tak samo w spowiedzi. Ja wielu rzeczy, które on robił, nie robiłem w swoim życiu, ale miałem zupełnie inne doświadczenia grzechu, doświadczenia pustki, bez sensu. I pamiętam, że kiedy po raz pierwszy w życiu tak szczerze i uczciwie wszystko to wypowiedziałem w sakramencie pokuty i pojednania, usłyszałem słowa nie przekreślenia, tylko podniesienia, rozgrzeszenia. Ja odszedłem od tego konfesjonału i płakałem jak małe dziecko. Powiedziałem, że to wszystko jest prawda, że ten pokój, który wszedł w moje serce, że to nie jest coś, co ja mogę w jakikolwiek sposób sobie zapracować, że to jest pokój, za którym ja tęskniłem i o którym marzyłem, że to jest pokój, który rzeczywiście daje Bóg. I wszystko jedno mi było wtedy, co sobie pomyślą ludzie, kiedy patrzyli na mnie, że ja klęczałem, gdzieś tam ryczałem. Od tamtego czasu ja się regularnie spowiadam teraz jako ksiądz. To nie oznacza, że ja nie upadam, że teraz jest wszystko super, że w ogóle wszystko mi wychodzi, tylko po prostu wziąć trzeba mnie w ramkę i powiesić na ścianę. Nie, ja wielokrotnie grzeszę. Nie chcę grzeszyć, ja grzeszę, upadam. Wiele razy się zmagam z moimi doświadczeniami, z moimi grzechami takimi lub innymi. I robię wszystko, żeby nie popadać w żaden, nawet najmniejszy grzech. Ale pamiętam, że tamta spowiedź do dzisiaj nosi piętno doświadczenia miłości Boga, bezwarunkowej miłości Pana Boga. I od dzisiaj do dzisiaj ja tę miłość pokazuję w różny sposób, jak tylko mogę i w jakikolwiek sposób Bóg daje mi pokazywać tę miłość. Jeżeli mogę głosić Ewangelię na stadionach, co odkrywam jako swoje powołanie, to robię. Jeżeli mogę wychodzić na ulicę, bo to jest drugie miejsce, gdzie mogę przeżywać swoje powołanie, no to jestem bardzo szczęśliwy. O tak.
Tego oddania życia Bogu można na przykład doświadczyć na różnych rekolekcjach charyzmatycznych, które są w różnych miejscach w Polsce organizowane. Jest taki moment na nich. I nie chodzi tutaj, nie chodzi tu bynajmniej o to, żeby umrzeć, że mamy umrzeć. No ale może właśnie ktoś mógłby zapytać, po co właściwie to robić? Po co powierzać życie Bogu?
Ja myślę, że najpiękniejszym świadectwem ostatniego czasu jest świadectwo Henia Krzoska. To jest człowiek, który napisał książkę pod tytułem Bóg znalazł mnie na ulicy. Facet, któremu nie pomogła żadna terapia, żaden psycholog, któremu nie pomógł, on mieszkając w Niemczech, usłyszał Ewangelię właśnie na ulicy i po raz pierwszy, będąc na rauszu, będąc w ciągu alkoholowym, prosił Jezusa, bo słyszał, że tylko Bóg może mu pomóc i kiedy pomodlił się po raz pierwszy taką modlitwą, powiedział po prostu, zaprosił Jezusa do swojego życia. To zbudził się następnego dnia bez kaca. Po raz pierwszy bez kaca po takim czasie, więc on jest chyba jedną z takich perełek, która pokazuje po co. Bo to w tym momencie, kiedy my powierzamy swoje życie Panu Jezusowi, no to Pan Jezus staje za nami. To On się staje naszym jedynym Zbawicielem i Panem. To On zaczyna uzdrawiać nasze serce w tym, w czym my jesteśmy niemocni, w tym, w czym my sobie nie dajemy rady, w tym, w czym my nie widzimy żadnego światełka w tym tunelu, po którym, idziemy. Więc oddanie życia Jezusowi, zawierzenie Mu, to zgodzenie się na to, żeby On przemieniał to, czego ja zmienić nie mogę. To nie oznacza, że ja zakładam rękę na rękę i Panie Boże, takiego mnie stworzyłeś, takiego mnie masz. Słowo Boże mówi, że z jednej strony, że Bóg za nas wszystkiego dokona, jest napisane, ale jest też napisane, że w Panu dokonamy Bogu, w Bogu dokonamy czynów pełnych mocy, czyli nasza aktywność tutaj też jest jakby jak najbardziej wskazana i do tej aktywności jesteśmy zaproszeni. Ale w tym momencie już nie idziemy sami. I ta pustka, która jest w nas, która no, krzyczy o miłość, ona zostaje wypełniona. Nic, ani nikt nie może tej pustki wypełnić tak jak Jezus.
Ale jak to jest? Czy Bóg nam wtedy może czegoś na przykład nie zabierze? Albo nie ześle cierpienia?
No, ja nie wiem, dlaczego wszyscy w taki sposób do tego podchodzą. Znaczy wszyscy, złe słowo, że wiele osób do tego podchodzi. No jeżeli Pan Jezus przyszedł, żeby szukać i leczyć to, co zranione, to, co chore, no to lekarz nie robi krzywdy, tylko wspiera pacjenta. No, wiem, że czasem może mieć ktoś jakieś inne doświadczenie, ale no, ja myślę, że w Polsce generalnie mamy chyba same dobre doświadczenia, że lekarze wspierają jednak pacjenta i pomagają. Nie? Jezus jest najlepszym lekarzem i tutaj Jezus zabierze rzeczywiście smutek, depresję, lęk, bezsens. Zabierze to, co jest naszą chorobą, bo Jezus chce nam to zabrać. Natomiast chce nas otworzyć na to, co jest jakąś perspektywą, nową perspektywą. No, nazywamy to nowym życiem w Chrystusie, czyli chce nas otworzyć na działanie Ducha Świętego w nas i przez nas. I myślę, że tutaj nie tylko nie trzeba się niczego bać, ale to jest nowa jakość spojrzenia na wszystko przez pryzmat tego, że Jezus wkracza w naszą rzeczywistość, w nasze serce.
Ja na koniec naszej rozmowy mam taki trochę może nietypowy pomysł. Chciałbym poprosić księdza, czy mógłby ksiądz teraz przeprowadzić słuchaczy przez modlitwę zawierzenia życia Bogu, po prostu zaproponować jakoś w kilku zdaniach pewnie jakąś modlitwę, którą oni mogliby
też
powtórzyć.
O tym przed chwilą myślałem. Jak najbardziej. Więc zapraszam wszystkich, którzy gdziekolwiek są teraz, czy to podróżujecie gdzieś, czy siedzicie sobie po prostu, słuchacie. Cokolwiek robisz w tym momencie, możesz zawołać w swoim sercu. Jeżeli trudno ci to wypowiedzieć ustami, głośno, to wcale nie oznacza, że nie możesz tego wypowiedzieć jakimś gestem, który tylko ty będziesz wiedział, bo Bóg będzie robił w tobie więcej. Chociaż jest napisane w liście do Rzymian, że jeżeli ustami swoimi wyznasz, a w sercu swoim uwierzysz, że Jezus jest Panem, osiągniesz zbawienie, to to zewnętrzne wyznanie ustami nie oznacza wypowiedzenia słów, nie musi oznaczać, bo wtedy na przykład głuchoniemi nie byliby zbawieni. Więc zrób jakiś gest dla ciebie wiadomy, jak nie możesz powtórzyć za mną słów modlitwy, a w sercu podejmij decyzję, ponieważ wiara to jest w istocie swojej decyzja, więc to od ciebie zależy. Ze strony Boga jest cały czas łaska w twoją stronę, więc uwierzyć to znaczy podjąć decyzję, że tak chcę. Nawet jeżeli jesteś w tej chwili w pozycji, Boże, czy ty istniejesz, to nic nie tracisz, możesz zyskać wieczność. Panie Jezu, Ty jesteś miłością. Zapraszam Cię dzisiaj do mojego życia. Ty umarłeś na krzyżu za moje grzechy. Ja teraz powierzam Ci swoje życie i ogłaszam Cię moim jedynym Zbawicielem i Panem. Daj mi Ducha Świętego, który mnie poprowadzi do wspólnoty, w której będę mógł wzrastać. Amen.
Na koniec jeszcze myślę, że warto zapytać, jak wytrwać przy Bogu i żyć w pełni?
Wytrwać przy Bogu to nie oznacza nie mieć pomyłek czy nie mieć upadków. I myślę, że trwanie przy Bogu to jest przede wszystkim to są nieustanne powroty. I nawet jeżeli jednego dnia coś nam nie wyjdzie, z czymś upadniemy, to przecież mamy Ewangelię, która pokazuje, jak Jezus prowadził swoich uczniów, że oni wiele razy nie zdawali egzaminu, natomiast uczyli się, będąc Jezusem, tego, by uczyć się zdać ten egzamin na koniec, kiedy trzeba było się opowiedzieć za Panem Jezusem. Więc niech porażki, trudności, słabości nasze nie zrażają nas w tym, żeby powstawać, żeby odnajdywać to, że Bóg z nas nie rezygnuje, że On nas bardzo kocha.
Dzięki serdeczne za rozmowę z Panem Bogiem i Bóg zapłaci.
Dziękuję, ja również. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną.